Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa i naszego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj często mówi się o wszechobecnej cyfryzacji, a zaczęło się od analogowego opisu przyrody. Jak te zmiany się dokonywały?
Wszystkie zjawiska w przyrodzie mają charakter analogowy. To znaczy, jak patrzymy na chociażby temperaturę, czy wielkość napięcia bateryjki, no to tam jest jakaś wartość, prawda? Ta wartość może mieć wiele miejsc po przecinku, a pomiędzy dwie wartości bardzo blisko siebie z wieloma miejscami po przecinku, można zawsze włożyć jeszcze jedną pomiędzy nie i po prostu to płynne zmienianie się temperatury, napięcia, ciśnienia, no ma charakter analogowy i w zasadzie cały czas tak było, że przetwarzanie wszelkich sygnałów medycznych, akustycznych, nagłośnienia w kościołach czy na estradach odbywało się drogą analogową. Były wzmacniacze analogowe, na początku był mikrofon, na końcu był głośnik. Można było tam zmieniać barwę tego dźwięku, natężenie. I tak było przez wiele lat. No i od pewnego czasu to się zmieniło. Mamy do czynienia z sygnałami cyfrowymi, jak się to potocznie mówi. Tak naprawdę chodzi o to, że te sygnały są skwantowane. To znaczy, że mają postać cyfrową. Co to znaczy mają postać cyfrową? To znaczy, że sygnał z takiego przetwornika czy czujnika jest przekazywany na przetwornik analogowo-cyfrowy i wartość tego sygnału jest opisana liczbą. Liczba ma określoną precyzję, prawda? Więc wiadomo, że zawsze musi nastąpić pewne zaokrąglenie. Jeżeli mamy przykładowo 4,39 V, to tak naprawdę nie wiemy, czy tam jest 4,39 i po tej dziewiątce jest jeszcze czwóreczka, dwójeczka, czy coś jeszcze, prawda? Zaokrąglamy to i to jest właśnie ta postać cyfrowa. I to jest jakby połowa sukcesu tej cyfryzacji. Druga polega na tym, że tą wartość cyfrową nie przekazujemy w postaci dziesiętnej, tylko w postaci zero-jedynkowej. Ta zero-jedynkowa rzeczywistość to jest właśnie ta cyfryzacja. To znaczy, że każda liczba, każdy sygnał, każda wartość jest przekazywana, jest zapisywana w postaci zera i jedynek. To oczywiście wiąże się z uciążliwym przeliczaniem, ponieważ w świecie normalnym używamy ciągle systemu dziesiętnego i zatem te liczby dziesiętne musimy przetwarzać do postaci zero-jedynkowej, czyli to są takie długie ciągi zer i jedynek, które odpowiadają przykładowo wartością dziesiętnym, bądź też tym sygnałom skwantowanym, zaokrąglonym do postaci właśnie tych liczb.
Ta zero-jedynkowa rzeczywistość jest kluczem do rozwoju cywilizacji informatycznej. Panie profesorze, jakiś konkretny przykład? Może płyty audio CD?
Jak pamiętamy, te czarne płyty, czy te bardzo stare, jeszcze bakelitowe, czy te nowsze winylowe, no to tam zawsze pojawiały się jakieś czaski, pojawiały się jakieś zniekształcenia. No i tego w płytach kompaktowych audio nie ma. To zupełnie zniknęło, ponieważ zapis na tych płytach ma postać zero-jedynkową. To znaczy, że każda wartość, tak jak przedtem sztyft biegł po płycie i to miało wartość analogową, więc jeśli było jakieś uszkodzenie tego rowka, to natychmiast pojawiał się trzask, to tutaj na płycie audio mamy zera i jedynki i każda wartość tego sygnału ma postać zero-jedynkową, a ma to taki skutek nieprawdopodobny, że te zera i jedynki są niezwykle odporne na zakłócenia, że tu w zasadzie praktycznie nie ma możliwości, żeby były zakłócenia, ponieważ jest tak, że jeżeli na przykład mamy logikę, no taką najbardziej tradycyjną, TTL, to się nazywało tranzystor, tranzystor logic i tam zeru odpowiadało 0 V, a jedynce okolice 5 V, ale tak naprawdę to na wyjściu każdej bramki 0 to było od 0 do 0,2 V, a jedynka to było powiedzmy od 3,3 do 5 V. I teraz okazuje się, że między tym 0,2 V a 3,3 V był margines zakłóceń, bardzo duży. Czyli praktycznie w 99, i dowolna ilość dziewiątek było prawdopodobieństwo, że to 0 i 1 nigdy nie jest zakłócone. Że tutaj nie było możliwości. Oczywiście w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dyskietkami, już coraz mniej, ale kiedy były dyskietki, tam była możliwość, że coś się mogło na tej dyskietce zakłócić. Ale zostały wprowadzone pewne kody korekcyjne, że nawet jeśli w ciągu liczby kilkudziesięciu pojawił się błąd, to można było go na podstawie dodatkowych bitów naprawić i w ten sposób mieliśmy absolutną pewność, że te ciągi bitów są absolutnie dobre. Przykład płyt audio CD jest dobrym przykładem, bo ponieważ jakość tego dźwięku jest najwyższa i niezależnie od tego, czy kopiujemy tą płytę mniej czy bardziej starannie, zawsze te ciągi zer i jedynek są pewne.
Jakie to ma znaczenie w przypadku techniki komputerowej?
Nie byłoby możliwe powstanie i rozwój komputerów, gdyby to nie było oparte na zerach i jedynkach. We wczesnej przeszłości, tak, czyli jeszcze wcześniej, zanim powstał klasyczny komputer, były budowane tak zwane komputery analogowe, czyli nie było cyfryzacji, nie było zer i jedynek, a mnożenie odbywało się na jakichś mnożarkach analogowych, prawda? Więc rozwój komputerów był związany z tym, że mieliśmy te zera i jedynki. Były inne rozwiązania, na przykład Rosjanie rozwijali komputery w oparciu o logikę trójwartościową, czyli było 0 plus 1 minus 1. No, to jakby zwiększało może troszkę szybkość pracy tego komputera, ale było na tyle uciążliwe, że nikt na świecie tego nie zastosował i to się nie rozwinęło. I teraz oczywiście ten zapis zero-jedynkowy i te kody korekcyjne są niezwykle ważne w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużymi zbiorami danych. No jeżeli mamy coś zapisane w komputerze, no to chcemy mieć 100% pewność, że tam nic nigdy się nie przekłamie. No i tutaj te sumy kontrolne, tak zwane CRC, są niezwykle ważne, ponieważ nawet jeśli się w jakimś ułamku milionowej części zdarzy, że coś jest przekłamane, to my wiemy, że tam jest jakiś błąd. I wtedy szukamy kopii zapasowych, prosimy o powtórne przesłanie, o powtórną transmisję i to jest oczywiście możliwe, aczkolwiek jak mówię, te sumy kontrolne można na tyle rozbudowywać, że nawet w najbardziej nieciekawych przypadkach my możemy odtworzyć tą pierwotną wartość. To oczywiście wiąże się z tym, że liczba bitów na opisanie konkretnej wartości, czyli przykładowo mamy wartość 8-bitową, mamy 2 bity nadmiarowe, żeby jeśli się coś przekłamie odtworzyć, ale mogą być 4, może być 6 i wtedy jakby niezawodność oczywiście wzrasta.
Cyfrowy obraz świata wciska się we wszystkie obszary życia, może nawet czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Począwszy od kart kredytowych, na której mamy ten kod magnetyczny, no i dzięki temu, że tam są zera i jedynki, no ta karta nasza kredytowa jest odporna na zakłócenia, nosimy ją w portfelu, tam mamy też inne karty magnetyczne i to w miarę nic się nie dzieje. Mamy oczywiście aparaty fotograficzne, kamery CCD, wszędzie mamy te pamięci, które wkładamy, już nie mówię o pendrive'ach, bo to już jakby jest ewidentnie taka część, wydawałoby się komputerowa, chociaż jak wiemy, używamy tego do przenoszenia nagranej muzyki, do wielu innych rzeczy. Trzeba tutaj powiedzieć o tym, że w tej chwili no, następuje jakby cyfryzacja wszystkich zasobów kulturowych, tak. Książki się cyfryzuje, obrazy się cyfryzuje, składa się to i potem się to udostępnia przez internet, więc ta cyfryzacja jest niezwykle ważna. Ona oczywiście wiąże się w istotny sposób z internetem szerokopasmowym, gdzie te treści no, są dostępne albo publicznie, albo za jakimiś specjalnymi kodami. Natomiast ta wszechobecność powoduje także to, że no, my chcemy przekazywać te treści na odległość. I tutaj no, jest rzecz zupełnie niesłychana, ponieważ jak zaczynały się rozwijać komputery i zależało nam na tym, żeby jak najszybciej te informacje przetwarzać czy przekazywać, no to okazało się, że są pewne bariery związane z częstotliwością, że jeśli za szybko zaczynały się przesyłać te dane, czy wewnątrz mikroprocesora, czy wewnątrz komputera, ale także i na pewne odległości, no to okazało się, że ta częstotliwość ma swoje granice i zaczęto rozszerzać magistrale, czyli jakby były 8 linii, czyli 8 danych jednocześnie było transmitowanych z jakąś tam częstotliwością 2 MHz, 20 MHz, 200 MHz. Oczywiście firmy się wyścigowały, Intel, Motorola, IBM. Okazało się, że jedyną metodą zwiększenia szybkości jest poszerzanie tego słowa, bo tak to nazywamy, liczba bitów, czyli najpierw było 16 bitów, potem 32, potem 64. I tutaj okazało się, że taką nowością technologiczną okazało się, że ten zero-jedynkowy zapis informacji powoduje, że możemy osiągać niesłychane szybkości przekazu, że nagle te szerokie magistrale stały się dużo mniej użyteczne i wszyscy w tej chwili używamy łącza USB, USB 2.0. Okazuje się, że po jednej linii nośnej możemy przekazywać z ogromnymi gigahercowymi szybkościami, czyli to jest miliard bitów na sekundę.
Panie profesorze, od czego zależy szybkość transmisji?
Właśnie ta szybkość transmisji zależy od tego, że jeśli przekazujemy po jednym bicie, wtedy możemy to robić bardzo szybko. To oczywiście wiąże się z szybkością tych nadajników, że tam muszą być wysoko wydajne tranzystory, które mają duże prądy przełączania między tym zerem i jedynką, ale jednocześnie to, że mamy te kody kontrolne, że to właśnie się odbywa po jednym bicie. Jeśli to byłoby po 8 bitach, musiałby być jakiś sygnał strobujący, który mówi, dane są ważne, dane są nieważne. Natomiast tutaj mamy pewne ramki, mamy paczki, znamy format tej paczki, mamy na końcu bit kontrolny i to może się bardzo szybko odbywać, a jednocześnie mamy niesłychaną odporność na zakłócenia. Pole elektromagnetyczne, jakieś wyładowania. Okazuje się, że one w minimalnym stopniu nam tą rzeczywistość zakłócają. Stąd jakby ten cyfrowy obraz świata zmienia naszą rzeczywistość. Powoduje, że to społeczeństwo informacyjne staje się codziennością, jest na wyciągnięcie ręki i chwilami się zastanawiamy, co jeszcze może ulec cyfryzacji.
No właśnie, a co jeszcze może ulec cyfryzacji?
Znaczy myślę, że w tej chwili takim produktem, który wchodzi na rynek, jest telewizja cyfrowa. Mówi się o telewizji wysokiej rozdzielczości, ale w pierwszym rzędzie telewizja cyfrowa. To ma niesłychane znaczenie nie tylko w jakości tego odbioru, ale także we wpływie na nasze zdrowie, ponieważ wiemy, że dotychczasowy analogowy obraz drgał na tym ekranie. On się pojawiał i znikał 25 razy na sekundę. Myśmy sobie tego nie uświadamiali, ale oczy się męczyły, mózg się męczył. To jednak był obraz niestabilny. W tej chwili telewizory LCD czy plazmowe, one mają ten obraz stabilny. My przekazujemy to w formie cyfrowej, więc nie ma żadnego śniegu, nie ma żadnych zakłóceń. Możemy to transmitować na ogromne odległości. I to jest rzeczywiście niesamowite. Jeżeli do tego dodamy jeszcze telewizję wysokiej rozdzielczości, gdzie wielkość tych pikseli jest coraz mniejsza, to oglądamy to w supermarketach, niektórzy mają to już w domach, że ta jakość jest niesamowita, poprawia to oczywiście na nasze zdrowie, nawet jeśli chodzi o monitory komputerowe, wiemy, że już te płaskie ekrany, że to już jest zupełnie inna jakość, a z drugiej strony pewność tego przekazu, że tu nic się nie zepsuje, że tutaj może być, poza tym nawet w przypadku telewizji cyfrowej mamy pewne dodatkowe usługi, telegazeta to już była w telewizji analogowej, ale tu są oczywiście dalsze ogromne możliwości.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Państwa zapraszam za tydzień na nasze spotkanie. Będziemy mówić o internecie.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.